Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco w chłodny poranek. To są wprawdzie rozmowy pod krawatem, prowadzę je ja, Magdalena Ogórek, ale zapewniam, że gość dzisiejszy pod krawatem nie jest pani Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gorący czas. Spotykamy się w sytuacji, kiedy nastroje są bardzo podniosłe i wszyscy Polacy patrzą, zerkają w stronę Izraela i przede wszystkim w stronę dzienników i gazet izraelskich i czytają przedruki, czytają oryginały tego, co pisze się na temat Polski. A ja panią, pani minister, zapytam najpierw zupełnie inaczej. Gdy pani słyszała i natykała się na sformułowanie polskie obozy koncentracyjne w przestrzeni publicznej, nie tylko teraz jako szefowa Kancelarii Prezydenta, ale wcześniej jako Polka, jak pani się czuła?
No, na pewno to jest uczucie dalekie od komfortu, bo co prawda podkreślenie, że nazwa polskie obozy wiąże się jedynie z lokalizacją, absolutnie nie jest satysfakcjonująca, bo wszyscy Polacy doskonale wiemy, że to były niemieckie obozy koncentracyjne. Wiemy, że mordowano tam ludzi, mordowano nie tylko Żydów, mordowano Polaków, Rosjan, Białorusinów, Francuzów, których przysyłały do nas władze Francji, i wiele innych narodów ginęło w obozach koncentracyjnych. I powiązanie poprzez nazwę naszego narodu z obozami śmierci jest szalenie krzywdzące. Nie można się z tym godzić, nie można się przechodzić nad tym do porządku dziennego.
Aż prosi się pytanie, dlaczego tyle lat na to się godziliśmy? W wielu rozmowach i wielu Polaków, Polek podkreśla to, dlaczego nie było stanowczości państwa polskiego w minionych latach? Przecież to nie były sytuacje jednostkowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, w bardzo dla nas podniosłym dniu, ponieważ chodziło o laudację Jana Karskiego, czyli osoby zapisanej głęboko w nasze dusze w związku z tym, co robił, w związku ze swoją działalnością, użył sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Czy nie wtedy był czas, żeby podjąć tak szeroką dyskusję i tak donośną jak teraz?
Na pewno był czas, natomiast sam fakt, że on użył tego sformułowania w tym momencie, na pewno świadczył o tym, że on nie chciał urazić ani Polski, ani Polaków. Dla niego to było normalne sformułowanie.
Czyli to wynikało z niewiedzy?
Czyli to wynikało i z niewiedzy, i z pewnej formy narracji, która już musiała być wcześniej prowadzona. Czyli gdzieś to jeszcze wcześniej zostało przegapione, pominięte i na pewno takie interwencje podejmować trzeba było, bo doszło do tej sytuacji, kiedy poziom emocji tak szalenie wzrósł o to, że z tego tytułu, że upominamy się dla nas o pewną normalność, o stwierdzenie, jakie były fakty.
Ale mamy w sumie, nie chcę powiedzieć cały świat przeciwko, bo musiałabym powiedzieć tak, tę część świata, która jest przekonana, że polskie obozy koncentracyjne istniały, bo tak jak pani powiedziała, czytano o tym w podręcznikach, tak pisano w gazetach, tak mówiono na antenie wielu stacji. Jako historyk wiem, że i we francuskich podręcznikach, i w niemieckich takie sformułowanie funkcjonowało. Oglądałam screeny z tych podręczników. I nikt nie działał, nie było narracji na zewnątrz, podejmowanej walki żadnej. I tak jak pani teraz powiedziała dokładnie, mamy bardzo trudny orzech do zgryzienia. Musimy wyjść i odpowiednimi środkami przekazu także ten świat przekonać, że historia była inna. Strasznie to frustrujące, bo przecież doskonale wiemy, co się działo podczas II wojny światowej.
To prawda, że to jest frustrujące, bo musimy... w tym momencie dokonywać, według wypowiedzi niektórych polityków zachodnich, zmiany historii. Oni w ten sposób na to patrzą, że to my teraz chcemy zmienić historię, opowiedzieć ją w inny sposób. To my wiemy, że to jest nieprawda. Ale z drugiej strony w naszym państwie też doprowadzono do wielu zaniedbań, bo chociażby do niedawna obowiązujący, już kończący się system nauki doprowadził do sytuacji takiej, że moje dziecko kończące szkołę podstawową, gimnazjum i liceum najdalej w nauce historii, którą trzykrotnie zaczynała od początku, tak. Doszła do okresu międzywojennego.
Bardzo dziękuję, że pani o tym mówi, bo ja też uważam, że to jest kwestia kluczowa i historia, która była rugowana zresztą przez dwie panie odpowiadające, pani minister odpowiadające za edukację, zresztą z historią mocno związane, była rzeczywiście sytuacją kuriozalną.
I w tym momencie zaczęliśmy i prawidłowo od edukacji, naszej edukacji. My musimy dbać o to, żeby nasze najmłodsze pokolenia wiedziały, jaka jest nasza historia. I w tym momencie wychodzimy z tym na zewnątrz. My mówimy prawdę. Prawda się sama obroni.
Niemieckie gazety posunęły się do tego stopnia, czytałam te nagłówki, że próbowały nas, Polaków, rozliczać, czyli Niemcy próbowały rozliczać nas z pomocy Żydom. Trudna to jest bardzo sytuacja, kiedy my, ofiara, mamy przekonywać kata, okupanta, mówię w przenośni historycznej oczywiście, o tym, jak rzeczywiście toczyły się losy II wojny światowej. Tymczasem nowelizacja ustawy o IPN wzbudziła ogromne emocje, przetoczyła się burza, rozpoczęta w sumie od słów pani ambasador Izraela Anny Azari.
Dzisiaj wyjątkowo niestosownym miejscu.
I w dniu niestosownym.
I niestosownym dniu.
Bo Izrael zawołał, że to przecież jak to tutaj dzień pamięci ofiar Holokaustu. Owszem, tak, ale była to też 73. rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, czyli to był nasz dzień. Tam ci więźniowie obozów koncentracyjnych czekali na słowa, które padną z ust pani ambasador między innymi. No i zaskoczenie było ogromne.
Zaskoczenie było ogromne. Słyszałam też pełną żalu wypowiedź jednej z uczestniczek tego spotkania, Polki, której babcia zginęła w dniu wyzwolenia obozu, która miała problemy z dostaniem się w ogóle na tą uroczystość. Więc tutaj też taka dziwna narracja, jakieś zaprzeczenie tym faktom, które przecież miały miejsce, że Polacy ginęli w obozach koncentracyjnych niemieckich na terenie Polski również.
Z przedziwnym telefonem na przykład na antenę z programu Studio Polska w telewizji polskiej zadzwoniła jedna z uczestniczek tamtych wydarzeń, pani Elżbieta Rybarska. Jest ona szefową Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych i łamiącym głosem powiedziała o tym, że nie wolno było jej wnieść polskiej flagi na teren obozu Auschwitz, ale też walczyła dla członków rodzin ofiar o wejściówki przez kilka miesięcy i otrzymała tylko dwie. Pani minister, nie warto przyjrzeć się polskim muzeom, tak zobaczyć, co tam się naprawdę dzieje?
Tak jak powiedziałam wcześniej, warto zawsze zaczynać od siebie.
Bo, święte słowo.
Bo jeżeli my do końca nie panujemy nad tym przekazem, który się tam odbywa i wiemy, że wszyscy uczniowie szkół średnich z Izraela przyjeżdżają do Polski, zwiedzają obozy koncentracyjne, my też musimy dbać o to, żeby im pokazać prawdziwą historię, która miała tam miejsce.
Tak, to jest szalenie istotne. Pan prezydent podpisał ustawę, ale skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to oznacza, że pan prezydent ma jakieś wątpliwości prawne w związku z tą nowelizacją?
Nie sądzę, żeby pan prezydent miał wątpliwości prawne. On podpisał ustawę, będąc w pełni przekonany, że powinien to zrobić. Natomiast skierował ją następczo do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na to, że wiele osób zgłaszało wątpliwości, więc skoro były zgłaszane, chciał, żeby niezależny Trybunał w tym momencie zajął swoje stanowisko w kontekście ochrony wolności słowa, no bo tutaj zarzuty tego typu się pojawiały. I w przyszłym tygodniu ta ustawa, wniosek zostanie przygotowany, zostanie przekazana do Trybunału Konstytucyjnego, który w temacie się wypowie. Natomiast zaskakujące jest również to, że przecież treść ustawy w tym brzmieniu była znana już w 2016 roku i ona nie budziła ani takich wątpliwości, ani takich emocji. Także no, pojawiły się po prostu inne interpretacje, które spowodowały tą burzę, która, no, mam nadzieję, że już się przetoczyła.
Czy pani minister miała w takim razie wrażenie, że my mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju takim nadmuchanym fejkiem interpretacyjnym wokół tej nowelizacji, bo ja też pamiętam wypowiedzi chociażby wiceprezesa IPN-u, pana doktora Mateusza Szpytmy, który mówił, że były spotkania ze stroną izraelską w Bernie, w Jasach, były możliwości zgłoszenia pewnych zastrzeżeń, aż nagle w takim dniu pada słowo stop i sprzeciw ze strony Izraela.
Powiem tak, że nie z pierwszym.
Rozumiem. Co to oznacza? Proszę kontynuować.
To znaczy, no, w różnych sytuacjach pojawiają się nagle pojawia się hałas w jakimś temacie. Czasami temat jest zaskakujący, bo toczą się inne ważne sprawy, o których warto rozmawiać, więc czasami mam wrażenie, że jest taka to tworzona zasłona dymna wokół innych tematów, żeby po prostu przekierować uwagę.
Rozumiem, że jak pani mówi nie z pierwszym, to pani jako szefowa Kancelarii Prezydenta śledzi to i widzi, że czasem bańki mydlane, nadmuchane do rozmiarów niemożliwości idą w przestrzeń publiczną. Walczycie wtedy z tym?
No staramy się oczywiście, a bańka to bańka, w końcu pęka.
Zaraz do tych fejków wrócę, bo jeden jeszcze mam na myśli, ale szybko chciałam panią zapytać, kończąc już wątek związany z napięciem pomiędzy Izraelem a Polską, bo Grzegorz Schetyna mówi o złym czasie dla Polski, że stała się rzecz straszna, że nie powinno tak być i wręcz sugerował, że trzeba się wycofać z tego typu rozwiązań. Jak pani to odbiera?
Czas dla Polski jest moim zdaniem świetny. Zresztą wystarczy spotykać się z ludźmi, rozmawiać z ludźmi. Generalnie miałam okazję ostatnio uczestniczyć w spotkaniu z mieszkańcami Żar razem z panem prezydentem i wtedy, kiedy pan prezydent rozmawiał z mieszkańcami Żar, ja również miałam okazję porozmawiać z niektórymi z nich, no ale jeżdżę do siebie do domu, też spotykam się z ludźmi. Generalnie przekazy są bardzo pozytywne, więc ja tego złego czasu dla Polski ani nie widzę, ani nie czuję. I to, co się dzieje, wszystkie wskaźniki gospodarcze, poziom zadowolenia, poziom zamożności społeczeństwa, to wszystko rośnie. Czyli z czego ma wynikać ten zły czas?
No, może pan Grzegorz Schetyna nie zerknął na sondaże, które jednak cały czas mu pokazują, że Polacy nie podzielają wizji Polski. Może ich nie czyta dla podtrzymania swojego dobrego samopoczucia, bowiem wskazują wyraźnie na to, że Polacy są zadowoleni z rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale też ciągle wysoki wskaźnik zaufania do pana prezydenta.
Tak, i rośnie.
I rośnie, zaznaczyła szefowa Kancelarii Prezydenta. Natomiast ja jeszcze mam pytanie, i to jest moje nawiązanie też do tych fake newsów, o których pani powiedziała, bowiem pamiętam, że na początku urzędowania pana prezydenta media natychmiast przyjrzały się pani prezydentowej, odnotowały wszystkie rzeczy, moim zdaniem, no jednak mniej istotne, czyli w to, co pani prezydentowa jest ubrana i jak wygląda. Natomiast nikt nie wspomniał o tym, jak bardzo jest to wykształcona kobieta, jak świetnie włada językami i to, jak wspaniale nas reprezentuje na arenie międzynarodowej, towarzysząc mężowi, to oczywiście widzimy, ale media chętnie pomijają to, co pani prezydentowa robi. A robi wiele.
Robi bardzo wiele i na stronie prezydent.pl jest specjalna zakładka poświęcona działaniom pani prezydentowej, więc warto się temu przyjrzeć. Ona oczywiście koncentruje się na tych działaniach w obszarze, które są najbardziej jej bliskie. Spotyka się z dużą ilością dzieci w szkołach. Chodzi o też działalność związaną z wolontariatem, działalność charytatywną. Ma mnóstwo spotkań, prowadzi lekcje w pałacu pokazowe. Przyjmuje tam gości. Oczywiście towarzyszy panu prezydentowi w różnego rodzaju spotkaniach i wizytach. Świetnie reprezentuje i nasz kraj, i pana prezydenta. Także jest na pewno bardzo mocną stroną pana prezydenta i nie tylko świetnie wygląda, ale również wykonuje świetną pracę.
Co jest najbliższe pani prezydentowej? Wspomniała pani o tych spotkaniach z dziećmi, ale czy są jeszcze takie rewiry, gdzie ona najwięcej serca ma, najwięcej duszy swojej wkłada?
Te rewiry to na pewno cała działalność edukacyjna, ale tak jak wspomniałam, również różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, szpitale, miejsca, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Tam często pokazuje się pani prezydentowa.
Tam często pokazuje się pani prezydentowa. My na pewno będziemy się też temu przyglądać. Ja tylko chciałam jeszcze panią dopytać, czy jest jakieś pytanie w trakcie tych spotkań, które kierowane do pani prezydentowej powtarza się najczęściej?
Pytanie? trudno mi powiedzieć. Raczej to są sprawy zawsze omawiane na bieżąco, poświęcane tym tematom, których te spotkania dotyczą. Także tutaj raczej nie potrafię wskazać takiego
zawsze
pytania.
Zawsze się zastanawiałam, czy ludzie pytają o panią prezydentową jako o nią samą, czy natychmiast jest wypytywana o swojego małżonka. Pani minister, powiedziała pani, że jeździ pani często do domu. Jak często i czym można, bo nie wszyscy może słuchacze wiedzą, gdzie ten dom się znajduje, jeśli można powiedzieć.
Centrum Województwa Zachodniopomorskiego.
No właśnie. Ma pani czas jeździć do domu?
Staram się być w domu przynajmniej raz na dwa tygodnie, zamiennie z moim mężem, który jak nie mogę jechać do domu, przyjeżdża do Warszawy, bo oczywiście tam jest tak naprawdę mój dom.
Tak. Czyli trzeba było go porzucić, żeby przyjechać do Warszawy.
Ja go nie porzucałam. Ja w Warszawie pracuję, ale mój dom jest w Łobzie i tam moje serce jest w województwie zachodniopomorskim.
A pani minister, to co pani wyjeżdżając do Warszawy też zabrała, mając w głowie, jeżeli chodzi o problemy i sprawy palące dla województwa zachodniopomorskiego, to jako pierwsze, co by pani wskazała?
Województwo zachodniopomorskie to było województwo, które doświadczyło wielu problemów. Część z nich w tej chwili jest rozwiązywana, bo ostatnie lata to przecież zamknięcie stoczni. To był straszny problem, bo może nie każdy sobie musi zdawać z tego sprawę, że na jedno miejsce pracy w stoczni przypadały średnio 4 miejsca pracy w terenie, bo były zakłady, które produkowały na potrzeby stoczni. Także to zamknięcie odbiło się bardzo mocno na całym województwie. Poza tym wystarczy popatrzeć na przykład na mapy drogowe. Do Szczecina jest dojechać najtrudniej i najdłużej. On jest najdalej od Warszawy.
Potwierdzam, bo jeżdżę i zgadzam się.
W tej chwili bardzo się cieszę z tego, że już ta S3, która już łączy Szczecin z południem, powstaje. Jest budowa, trwa budowa S6, więc to połączenie z Gdańskiem. Moim marzeniem jest to, żeby S10 również stała się drogą szybkiego ruchu.
Czyli to jest pierwsze takie życzenie dla zachodniopomorskiego.
To znaczy życzenie to jest w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałam, to jest ten przemysł stoczniowy. Ja szalenie się cieszę z tego, że to w tej chwili zaczęło no rozbudowywać się, tworzyć od nowa. Powstał olbrzymi gazoport i on w tej chwili funkcjonuje. Przecież mamy olbrzymie plany, również związane z inicjatywą Trójmorza, kupowania gazu, przekazywania go, czyli zdywersyfikowania dostaw gazu do naszego kraju. I tutaj województwo zachodniopomorskie będzie miało w tym swój znaczący udział. Rozwój zakładów w Policach. Jest cały szereg działań, bo nie możemy też zapomnieć o jednej rzeczy, że województwo zachodniopomorskie zostało w latach 90. w podobnym stopniu jak województwo warmińsko-mazurskie dotknięte problemem likwidacji PGR-ów. To jest temat, który gdzieś tam jest tak z tyłu. On jest taki trochę zapomniany.
A szalenie istotny.
A to było 600 tysięcy rodzin, które zostały odcięte od swoich źródeł zarobkowania, straciły możliwość funkcjonowania, dla których to życie w pewnym momencie stało się bardzo trudne. I jeszcze do tych ludzi tak naprawdę nikt nie wyciągnął ręki, nikt nie rozliczył tamtych działań, których pokłosiem być może są niektóre problemy w tej chwili z własnością ziemi, które mamy w dniu dzisiejszym, które rozwiązane nie zostały. W przyszłym tygodniu mam zaproszenie, wybieram się do Olsztyna na projekcję filmu, który powstał, filmu dokumentalnego dotyczącego właśnie przekształceń państwowych gospodarstw rolnych i losu ludzi, których to przekształcenie dotknęło. Mam nadzieję, że to sprowokuje pewną dyskusję w tym obszarze, bo to też jest znaczna część zachodniopomorskiego.
I bardzo słuszna uwaga, los ludzi, których to dotknęło. Rzeczywiście ja mam wrażenie, że teraz ten los wybrzmiewa bardziej. Za Platformą Obywatelską 8 lat ich rządów ten los, nie lubię tego określenia, zwykłego, prostego człowieka był gdzieś tam zamieciony, daleko, daleko od innych kwestii, a teraz sprawy ludzkie wracają.
Sprawy ludzkie wracają, już wróciły i w pewnej kolejności one zostały już porozwiązywane, no bo okrzyczany na wszelkie możliwe sposoby, chwalony i słusznie program 500+, wszelkie działania teraz na rzecz młodych małżeństw, mówimy o grupie emerytów i rencistów, ale są właśnie właśnie te kolejne grupy, o których nie wolno nam zapomnieć, bo jak mówiłam, 600 tysięcy pracowników to jest około 2 milionów wraz z rodzinami. To jest potężna część naszego narodu.
No i stocznie, o których pani mówiła, które zamkną tak. rząd Platformy Obywatelskiej, to co oni zostawili w gruzach, Prawo i Sprawiedliwość stara się odbudować. Nie mogę jeszcze nie skorzystać z okazji, nie zapytać pani, bo rok mamy szczególny, 2018, rok rocznicowy. Mnóstwo pięknych, fantastycznych wydarzeń w przestrzeni publicznej związanych z polską historią, z tym, co nam bliskie, co mamy w DNA naszym polskim. A pan prezydent bardzo chętnie patronuje takim uroczystościom. Rozumiem, że cały wachlarz przed nami takich wydarzeń.
Cały wachlarz przed nami, bo to są stulecia obchodzone w różnych miejscach przez różnego rodzaju instytucje i różne lokalne pomysły. Pan prezydent podkreślał wielokrotnie, że będzie chętnie uczestniczył również w takich lokalnych wydarzeniach, bo pomysły na uczczenie stulecia mogą być, tak jak powiedziałam, bardzo różne i ciekawe, bo to nie chodzi tylko o apele i składanie kwiatów. Teraz w zeszłym tygodniu miałam przyjemność brać udział. W zeszłym tygodniu? Nie, to był poniedziałek. Ten czas tak
szybko mija, zgadza się.
To był koncert z okazji Niepodległej, również pod patronatem pana prezydenta, który odbywał się w Polskim Radiu Szczecin. Piękny koncert jazzowy i też poświęcony tej rocznicy. Także myślę, że warto śledzić stronę pana prezydenta, co na bieżąco, gdzie pan prezydent będzie, w które obchody się włączał. Tym niemniej cieszy się cała Polska, świętuje cała Polska. Wiemy o tym, ponieważ mnóstwo takich propozycji do objęcia patronatem i wzięcia udziału przez pana prezydenta bądź jego przedstawicieli do kancelarii wpływa. I tam, gdzie to będzie możliwe, oczywiście będziemy się w to włączać i pan prezydent również będzie brał udział w tych uroczystościach, które sobie wybierze, zwłaszcza w tych powiatach, których jeszcze nie zdążył odwiedzić, bo obiecał, że to zrobi, także pilnujemy tutaj również mapy.
Czyli pilnujecie też państwo wypełnienia obietnic. W szerokiej perspektywie wiemy, jak kreśli się rok 2018, a w tej najbliższej chodzi mi o wizyty pana prezydenta, szczególnie te zagraniczne w najbliższym czasie. Gdzie się wybiera?
To znaczy po powrocie teraz z Korei pan prezydent pojedzie na Litwę, ale ja jeszcze chciałam wrócić tutaj do tego jednego wątku działalności. Proszę. Chodzi o to, że ten rok to jeszcze rok referendum konsultacyjnego i miejmy nadzieję, że docelowo referendum, które byłoby przeprowadzone 10 bądź 10 i 11 listopada. Tutaj jeszcze decyzje w tym zakresie zapadną. Chciałam powiedzieć, że odbyło się już 7 konferencji eksperckich dotyczących tego referendum i dyskusji na temat konstytucji w jej różnych obszarach i odbyło się już 14 spotkań regionalnych. 4 odbędą się jeszcze do końca lutego, czyli praktycznie odbyły się one już we wszystkich województwach, w niektórych jak widać nawet więcej niż jeden raz. I czekają nas jeszcze 4 duże konferencje eksperckie. I tutaj skorzystam z okazji. Zaproszę chętnych do udziału 26 lutego. To będzie tweet-up z prezydentem wspólnie o konstytucji. Następnie 13 marca debata ekspercka wspólnie o konstytucji, wspólnie o gospodarce. Potem w kwietniu 11 wspólnie o konstytucji, wspólnie o polityce społecznej. I 26 kwietnia na zakończenie duża konferencja konstytucyjna.
Pani minister, my dyskusję będziemy śledzić, dyskusję o konstytucji, bo ona jest szalenie istotna i żywo Polaków interesuje. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pani Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję serdecznie, pani minister.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, do usłyszenia.